Dziękuję bardzo, dziękuję za powitanie. Cieszę się, kochani, że mogę tutaj być z wami. Już tu bywałem wcześniej, nie często, ale bywałem tylko w innym charakterze. Kiedyś misjonarza z Syberii, w innych jakichś momentach jako gościa, a po raz pierwszy chyba jako pastora tutaj bratniego zboru z Wrocławia i cieszę się, że właśnie zostałem przez was zaproszony i mogę tutaj z wami być. Chciałbym podzielić się z wami takim kazaniem, albo może nawet bardziej pewną wizją Kościoła, wizją, jak Kościół mógłby funkcjonować. Oczywiście to wy musicie ocenić, czy ta wizja wam w jakiś sposób podoba się, czy nie, czy widzicie ją jako wynikającą z Biblii, czy nie, ale dla mnie jest to takie coś, co odkryłem w pewnym momencie dla siebie i uważam za coś, co być może mogłoby ożywić Kościół. Dlatego, że mam wrażenie i jakby nie chcę być jakiś taki oskarżający czy negatywny, ale mam czasami wrażenie, że Kościół przybiera dla różnych ludzi taką formę, wiecie, czasami, zwłaszcza w tych kościołach tradycyjnych, Kościół zamienia się w takie biuro usług rytualnych. Do kościoła się przychodzi po chrzest, ślub, pogrzeb, ewentualnie jeszcze jakieś tam usługi właśnie rytualne, które Kościół oferuje. Poza tym jakby nie ma za bardzo zainteresowania czy życia. Oczywiście znowu, nie mówię o wszystkich ludziach, nie mówię o tym, że tak zawsze jest, ale czasami myślę, że dla wielu ludzi tak jest. W naszych kościołach ewangelicznych z kolei mam wrażenie, że czasami Kościół jest takim autobusem do nieba, w którym trzeba się pojawić raz w tygodniu, podbić bilecik, że cały czas jestem, cały czas jadę, potem można zniknąć na 6 dni i 7 dnia znowu się pojawić z bilecikiem, podbić, że cały czas jadę, jeszcze jestem tutaj razem z wami pasażerem i zdążam do tego przysłowiowego nieba. I znowu nie chcę być oskarżający, ale takie mam wrażenie, że czasami gdzieś tak może być. I jeszcze taka nowsza wersja Kościoła, czasami to może być coś, co nazwałbym duchową dyskoteką albo duchowym koncertem rockowym, w zależności od tego, kto jaki rodzaj muzyki lubi czy słucha. I jest to okazja, żeby pobyć razem i pośpiewać. I znowu, nie jest to problem, jeżeli jakby jest to taki wyraz życia Kościoła, ale jeżeli Kościół sprowadza się tylko do tego, to niestety no nie niesie to z sobą dużo treści. I ja chciałbym przypomnieć nam, bo myślę, że nie jest to coś nowego i nie będzie to nowe dla was, o kilku obrazach wynikających ze Starego Testamentu, ale przenikających do Nowego, tego, czym Kościół jest, czym, w jaki sposób Bóg Kościół postrzega. I myślę, że z tych obrazów wynika właśnie dalej to, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować i w jaki sposób powinniśmy być Kościołem tutaj na tej ziemi, w tych czasach, w których Bóg nas umieścił. I to jest kilka takich, można powiedzieć, metafor, porównań, które są użyte w Biblii odnośnie właśnie tego, czym Kościół jest, albo kim my jesteśmy właśnie jako ludzie, którzy są w Kościele. I pierwszy taki obraz, taka metafora to jest lud Boży. Biblia przede wszystkim mówi o Bożym ludzie. I oczywiście to sięga korzeniami do Starego Testamentu, do narodu Izraela, kiedy lud Boży to byli właśnie ci wyprowadzeni potomkowie Abrahama, wyprowadzeni z Egiptu, których Bóg przeprowadził przez pustynię, wprowadził do Kanaanu. I czytamy w Księdze Wyjścia, 19 rozdziale i 5 wersecie, kiedy Bóg zwraca się do tego właśnie ludu i mówi: a teraz, jeżeli będziecie uważnie mnie słuchać i przestrzegać mojego przymierza, to staniecie się moją szczególną własnością wśród wszystkich narodów. bo cała ziemia należy do mnie, a wy będziecie dla mnie królestwem kapłańskim, ludem świętym. Te słowa powiesz Izraelitom, tak Bóg zwraca się do Mojżesza. I widzimy, że powtarza dokładnie te same słowa praktycznie apostoł Piotr. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 9-10 werset. Piotr, zwracając się już do Kościoła Nowego Testamentu, mówi: wy jesteście potomstwem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem wykupionym, abyście opowiadali o cnotach tego, który was wezwał z ciemności do swojej niezwykłej światłości. Więc nadal w Nowym Testamencie nie jesteśmy niczym innym jak Bożym zgromadzonym ludem, wybranym królewskim kapłaństwem, narodem, który Bóg wybrał. Wiecie, mam wrażenie, że w naszych takich indywidualnych czasach, kiedy jesteśmy indywidualistami, nasza kultura uczy nas bardzo mocno tego, że jesteś szczególną indywidualnością, że ty się liczysz, ty jesteś najważniejszy, ty jesteś inny niż wszyscy inni. Bardziej gdzieś lubimy tą metaforę i określenie, że jestem dzieckiem Bożym. Często o tym mówimy. Jestem dzieckiem Bożym. Ja jestem dzieckiem Bożym. Postrzegam tak siebie jako ja. Ale tak naprawdę mamy być zbiorowiskiem dzieci Bożych. To nie zaprzeczam temu, że każdy z nas jest dzieckiem Bożym, ale mamy być ludem Bożym. Mamy być właśnie zgromadzeniem ludu, który Bóg powołuje i gromadzi. Kościół to eklezja, ci powołani, zgromadzeni. I wiemy, że Bóg w szczególny sposób, owszem, Bóg jest obecny w każdym z nas. W każdym z nas mieszka Duch Święty, czyli sam Bóg. Ale Nowy Testament mówi nam wyraźnie, że Bóg objawia się w szczególny sposób tam, gdzie gromadzi się lud. Tak? Ten znany werset, gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w moje imię, mówi Pan Jezus, tam i ja będę. Cóż to oznacza? To oznacza, że Chrystus w szczególny sposób objawia się, manifestuje się, jest, kiedy jest nas więcej niż jedna osoba. Tak? Owszem, z każdym z nas jest Chrystus, w każdym z nas mieszka Duch Święty, ale kiedy gromadzimy się razem jako lud, kiedy zbieramy się wspólnie, kiedy jest nas dwóch albo trzech, wtedy mamy takie słowa, które mówią nam, że jest z nami szczególna obecność Chrystusa. I można powiedzieć, ta siła pomnaża się i myślę, że nie pomnaża się razy dwa czy razy trzy, ale pomnaża się razy 9 albo razy 12 albo jeszcze więcej, właśnie kiedy jesteśmy razem. Niestety mam wrażenie, że zwłaszcza teraz po czasach pandemii gdzieś ten lud Boży ma trudności w tym, żeby gromadzić się razem. Bardzo trudno jest zebrać ludzi razem, wspólnie. Może kiedyś też nie było łatwo, ale dzisiaj myślę, że jest to dużo trudniejsze, kiedy ludzie przywykli trochę do oglądania w internecie, do uczestnictwa takiego na odległość, z domu, gdzieś tam z odległości i czasami wydaje im się, że jest to wystarczający sposób na to, żeby być Kościołem. Ale Bóg objawia się w zgromadzeniu. Bóg jest pośród nas, kiedy jesteśmy razem i Kościół istnieje po to, żeby gromadzić się razem, żeby być razem jak najczęściej i też powiemy sobie, dlaczego uważam, że tak jest. Ale przejdźmy do drugiej takiej metafory, która jest użyta również przez apostoła Piotra, który głęboko, jak wiemy, tkwi korzeniami w Starym Testamencie, w judaizmie i mówi o Kościele w drugim rozdziale, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset, mówi do nas tak. Wy sami niczym żywe kamienie jesteście budowani jako dom duchowy do świętego kapłaństwa, do składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Więc drugim obrazem, drugą metaforą, można powiedzieć, Kościoła to jest Boża budowla. A jeżeli mówimy o Bożej budowli, mówimy o budowli, która właśnie sięga swoim obrazem do Starego Testamentu, to musimy jasno powiedzieć, że mówimy o świątyni. Nie mówimy o jakiejś tam budowli, ale mówimy o konkretnej budowli. Zresztą apostoł Piotr tutaj mówi, że ta budowla jest przeznaczona do składania duchowych ofiar miłych Bogu. No, gdzie składano ofiary? Ofiary składano w świątyni w bardzo wyraźny sposób. Piotr nawiązuje właśnie do tego obrazu. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł, 3 rozdział, 16 werset, mówi również bardzo wprost do nas: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Mówi bardzo wyraźnie, nazywa to, kim jesteśmy, i że Duch Boga w was mieszka. W liście do Efezjan ten sam apostoł Paweł mówi: zostaliście wzniesieni na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. Wszelka budowla w nim zespolona wznosi się jako świątynia święta w Panu. W nim i wy zostaliście włączeni we wspólne budowanie, by w duchu stać się mieszkaniem Boga. Czytamy tu o kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus. I no dzisiaj tu jest mowa o fundamencie apostołów i proroków, ale kamień węgielny to jest to, na czym opierała się kiedyś cała budowla. Nie fundament był, tak jak dzisiaj, może nie jestem budowlańcem, ale tak zakładam, że dzisiaj fundament stanowi taką oporę całego budynku. Kiedyś był to właśnie ten kamień węgielny. Dzisiaj już tylko symbolicznie wkopujemy kamienie węgielne, kiedy chcemy rozpocząć jakąś budowę, ale mówi to o tym, że jest to nowa budowa. To nie jest ta sama budowla, to nie jest ta sama świątynia, która była w Starym Testamencie, ale jest kamień węgielny rozpoczął nową budowę, nowy dom Boży, którego właśnie tym kamieniem jest Jezus Chrystus. Piotr, czytaliśmy już to, co mówił Piotr w 2 rozdziale, 5 wersecie, ale widzimy, że przez te wersety przejawia się też taka myśl tego, czym świątynia była, i musimy o tym sobie być może przypomnieć. Świątynia przede wszystkim była miejscem, w którym objawiał się Bóg, w którym przebywał Bóg w szczególny sposób. Jeżeli otworzylibyśmy pierwszą Księgę Królewską, 8 rozdział, to jest bardzo długi rozdział, więc przeczytajcie, pracę domową wam zadam, przeczytajcie sobie w domu pierwszą Księgę Królewską, 8 rozdział, to jest rozdział mówiący o poświęceniu świątyni przez króla Salomona, po tym jak wybudował nową świątynię dla Izraela, czy w zasadzie pierwszą po przybytku, który był bardziej namiotem niż budowlą. W tym rozdziale mówi o tym, czym świątynia jest. Jest to rozdział mówiący o dedykacji świątyni. I Salomon mówi tam bardzo wyraźnie, że z jednej strony prawdą jest, że Bóg jest wszędzie, tak? Mówimy, że Bóg jest wszechobecny. I Salomon też o tym wiedział, Izraelici też o tym wiedzieli, że Bóg jest wszechobecny i wcale temu nie zaprzeczali, ale mówili, że to miejsce, ta świątynia, którą zbudowali, jest szczególnym miejscem, w którym Bóg się będzie objawiał. Że on sobie wybrał ją nie na mieszkanie w takim sensie, że może zostać zamknięty w jakimś budynku, ale po to, żeby w tym miejscu w szczególny sposób być obecnym. I po co ma Bóg być obecny właśnie w tym szczególnym miejscu? I Salomon wymienia tam różne rzeczy, które właśnie w tym miejscu świątynnym mają się dziać według niego. On mówi, że będzie to miejsce wysłuchiwania modlitw. Że owszem, pewnie Izraelici mieli modlić się w różnych miejscach, ale w świątyni Salomon mówi, że to będzie to miejsce, w którym w szczególny sposób, kiedy przyjdziecie ze swoimi modlitwami, to zostaną wysłuchane. Mówi Salomon dalej, że świątynia ma być szczególnym miejscem skargi na niesprawiedliwość. Że jeżeli spotka kogoś niesprawiedliwość, bezprawie, coś złego, to właśnie w świątyni ma być to miejsce, w którym ten człowiek może przyjść i poskarżyć się Bogu na to, co go spotkało, opowiedzieć mu o tym, co się wydarzyło w jego życiu. Salomon mówi dalej, że ma być miejscem nawrócenia. Ma być miejscem, do którego przyjdą ludzie, którzy uświadomili sobie, że zgrzeszyli, że popełnili jakąś nieprawość, że popełnili przestępstwo przeciwko Bożemu prawu. Właśnie do świątyni mają przyjść ze swoją pokutą, ze swoim nawróceniem, ze swoim pragnieniem przemiany życia. Ma być miejscem obrony i przebaczenia. Właśnie tam w świątyni ludzie mieli w szczególny sposób znajdować obronę Bożą, ale również Boże przebaczenie. Przychodząc ze swoimi przestępstwami, grzechami, mieli właśnie dostąpić, poczuć, otrzymać od Boga przebaczenie. Ciekawe jest, że Salomon w tym całym przemówieniu mówi również o tym, że świątynia ma być miejscem przyjęcia cudzoziemca. Ma być miejscem, w którym, do którego przyjdą cudzoziemcy po to, aby poznać Boga. Że narody mają przyjść do świątyni. Wiemy, że gdzieś tam już w czasach Pana Jezusa raczej wyłączano narody z tego, żeby mogły wejść do świątyni, niż zachęcano, ale oryginalnie, kiedy Salomon dedykował świątynię, mówił wyraźnie, że ma być to miejsce, do którego przyjdą ludzie z wszystkich narodów po to, żeby doświadczyć Bożej obecności, żeby poznać Boga, który wybrał sobie to miejsce na szczególne miejsce swojego objawienia. I w końcu mówi również Salomon tam, że ma być to miejsce odnowienia po klęsce i niewoli. Że kiedy Boży naród, i tak proroczo Salomon zapowiada to, odstąpi od Boga, kiedy złamie Boże prawo, kiedy złamie przymierze, które zawarł z Bogiem, poniesie klęskę, pójdzie do niewoli, ale właśnie świątynia ma być tym miejscem, które ma być miejscem, do którego wrócą po klęsce i niewoli. Czytamy dalej w Biblii, że tak było. Oczywiście świątynia była niszczona, ale za każdym razem odbudowanie jej, czy w tym szczególnym jednym przypadku, kiedy odbudowali ją, właśnie mieli poczucie, że wracają do miejsca odnowienia. Więc Boża budowla, którą my jesteśmy jako Kościół, przypominam, że nie mówimy już teraz o budowli tej zbudowanej z cegieł przez Salomona, czy później Nehemiasza, czy Heroda w późniejszych jeszcze czasach, ale mówimy o tym, że to dzisiaj my jesteśmy świątynią zbudowaną właśnie przez Boga, czyli do nas odnoszą się również te wszystkie rzeczy, o których mówił Salomon. I myślę, że kiedy je wymieniałem, to do rozpoznania było to, że Bóg chce, żeby Kościół był właśnie takim miejscem, miejscem wysłuchania modlitwy, miejscem skargi na niesprawiedliwość, nawrócenia, obrony, przebaczenia, miejscem, do którego przyjdą cudzoziemcy, aby poznać Boga, miejscem, do którego możemy wrócić również po klęsce i niewoli, jeżeli takie rzeczy przydarzą nam się w naszym życiu. Więc świątynia jest miejscem Bożej obecności. Niedawno mówiliśmy o pięćdziesiątnicy. Tydzień nam minął od pięćdziesiątnicy? Dobrze, mówię tydzień. Czyli świętowaliśmy właśnie ten czas, kiedy powstał Kościół, a powstał w taki sposób, że Duch Święty przyszedł i zamieszkał w tych, którzy gromadzili się na jednym miejscu, aby się modlić. Boża obecność zamanifestowała swoje działanie, swoją właśnie, Bóg zamanifestował swoją obecność. I też musimy zdać sobie sprawę, że jest to swego rodzaju powrót do Edenu, powrót do miejsca, w którym Adam i Ewa, którzy byli tym ludem Bożym właśnie wtedy, przebywają w miejscu, w którym jest Bóg. Są w świątyni, są w najświętszym miejscu. Ten ogród Eden w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, jest takim pierwszym obrazem najświętszego miejsca, świątyni, w której Bóg się objawia i ma rozszerzać się dalej na całą ziemię wokół nich, i w którym to rozszerzaniu Adam i Ewa mają brać aktywny udział. Oczywiście wiemy, że nie udaje im się to, ponieważ są Bogu nieposłuszni i zostają z tego najświętszego miejsca wygnani. Więc mamy być ludem Bożym, mamy być Bożą budowlą, świątynią. I trzeci obraz, który chciałbym, na który chciałbym, żebyśmy popatrzyli, to jest znowu metafora, powiedzielibyśmy, ale niosąca bardzo, bardzo głęboki smysł. Już po rosyjsku mówię, bo słyszę tutaj z rosyjski z prawej. Głęboki sens, nie smysł, oczywiście. Jest to metafora już bardziej nowotestamentowa, dlatego że no, starotestamentowa byłoby ciężko ją znaleźć, dlatego że jest to metafora, która nazywa nas oblubienicą Chrystusa. Nazywa nas ciałem Chrystusa, byśmy powiedzieli jeszcze w inny sposób. Jeżeli otworzymy znowu list do Efezjan, 5 rozdział, I 27 werset, to czytamy tam słowa Pawła znowu, który mówi o tym, że Chrystus ukochał zgromadzenie, od 25, tak jak mówię, wersetu, ukochał zgromadzenie, wydał za nie samego siebie, aby je uświęcić, oczyściwszy kąpielą wodną, aby sam sobie stawić zgromadzenie chwalebne, nie mające plamy, ani zmarszczki, ani żadnej z tych rzeczy, ale żeby było święte i nieskalane. I w całym tym fragmencie, który tam czytamy, Kościół jest porównany do żony, tak, do małżonki, gdzie Chrystus jest mężem, natomiast Kościół jest jego oblubienicą, narzeczoną, byśmy dzisiaj powiedzieli. I Księga Objawienia mówi to jeszcze wyraźniej. 19 rozdział, 7 werset na przykład. Czytamy tak. Radujmy się i weselmy. Oddajmy mu chwałę, bo nastał czas wesela baranka i jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior lśniący i czysty, bo bisior oznacza sprawiedliwe czyny świętych. Widzimy, że Kościół ma być właśnie nieskazitelną oblubienicą narzeczoną baranka. Widzimy pewien kontrast do Starego Testamentu, gdzie u proroków często tą żoną czy oblubienicą Boga jest, która jest również porównywana do kobiety, powiedzmy, ale najczęściej, czy dalej w prorokach, właśnie do prostytutki, która co chwila odchodzi, porzuca swojego męża, zostawia go, jest niewierna, po czym on wraca ją do siebie. Tutaj widzimy jakby przeciwny, zupełnie przeciwny obraz oblubienicy, która jest czysta, nieskażona, która jest właśnie przygotowana sama przez Boga do tego, żeby być, włączyć się z Nim w małżeństwo. I również Kościół jest ciałem Chrystusa. Ciałem Chrystusa, znowu jest to nowotestamentowy obraz, ciałem Chrystusa, które w zasadzie ma szczególne zadanie i szczególne znaczenie. I pierwszy list do Koryntian, w który możemy zerknąć, mówi nam o tym właśnie też wyraźnie. 12 rozdział na przykład i 27 werset tego rozdziału. Wy jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami, mówi krótko i na temat apostoł Paweł. W liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 18 werset, mówi nam, że Chrystus jest głową ciała, zgromadzenia, Kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim dostąpić pierwszeństwa. Chrystus jest głową ciała, którym jest właśnie Kościół i zgromadzenie. I w końcu drugi list do Koryntian, 5 rozdział i 20 werset, mówi nam również coś bardzo ważnego właśnie w związku z tym, czym jest ciało Chrystusa. 5 rozdział i 20 werset dla mnie jest takim bardzo ważnym, kluczowym wersetem. Dlatego, że Paweł mówi tam, w miejsce Chrystusa niesiemy więc poselstwo. Jakby samego Boga, który przez nas wzywa, w miejsce Chrystusa błagamy, dajcie się pojednać z Bogiem. Więc Kościół jest ciałem Chrystusa, jest jego oblubienicą, połączoną z nim w szczególny sposób, jest jego ciałem i jest kimś, kto pełni jego misję dalej na ziemi. Być może nam wydaje się, że Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa i zniknął w pewnym sensie i czekamy na jego powrót, tak? Więc w międzyczasie możemy sobie czekać i śpiewać, modlić się, w jakiś sposób oczekiwać, ale ten werset bardzo wyraźnie mówi, jaką perspektywę na to miał apostoł Paweł. Tak, Jezus wstąpił na niebiosa, Jezus przyjdzie znowu, ale w międzyczasie misję Chrystusa tutaj na ziemi przejął jego Kościół, przejęło jego ciało. My jesteśmy jego, można powiedzieć, fizyczną obecnością tutaj na ziemi. Innej nie ma. Wyposażeni oczywiście w Ducha Świętego, którego on nam posłał. Więc jesteśmy ciałem Chrystusa. To bycie ciałem Chrystusa również podkreślamy co miesiąc akurat w naszej tradycji w wieczerzy, tak? Kiedy dzielimy się krwią i ciałem, czy symbolem krwi i ciała Pana Jezusa Chrystusa, przypominamy sobie o tym, że jesteśmy częścią tego ciała, że Jego krew daje nam życie i powinno być to dla nas przypomnienie nie tylko oczekiwania na Niego, ale przypomnienie tego, że właśnie my jesteśmy tym, kim On był tutaj. Wypełniamy Jego misję w Jego imieniu, z Jego poruczenia niesiemy posługę pojednania na tym świecie. Wzywamy ludzi do tego, żeby pojednali się z Bogiem, tak jak mówi ten drugi list do Koryntian, 5 rozdział i 20 werset. Jak to powinno wyglądać praktycznie? Fajnie, poopowiadaliśmy sobie o różnych metaforach, o jakichś nazwach Kościoła i tak dalej, ale oczywiste pytanie jest, no dobrze, ale i co to znaczy dla nas? I myślę, że znaczy dla nas wiele, czy powinno być dla nas bardzo, bardzo praktyczne. I z tych metafor, ponieważ właśnie wypływają pewne rzeczy, które są ważne i jak mi to łatwiej jakby pomaga zapamiętać sobie, ale zapamiętajcie sobie takie trzy literki, SMM, jak MMS, tak? MMS tylko odwrócić do tyłu jest SMM. I te trzy rzeczy wypływają jedna z drugiej i są ważne dla Kościoła. Więc po pierwsze, ponieważ jesteśmy Bożym ludem, to ważna dla nas jest społeczność, ważne dla nas jest przebywanie razem. To, co wspominałem na początku. W Bożym zgromadzeniu przejawia się, czy objawia się Chrystus. W Bożym zgromadzeniu, kiedy jesteśmy razem, dzieją się rzeczy, które nie dzieją się, kiedy jesteśmy oddzielnie. Tak uważam. Kiedy gromadzi się Boży lud i znowu po to, ze względu na Chrystusa, nie po prostu po to, żeby mecz obejrzeć, bo czasami można też się spotkać, żeby mecz obejrzeć, ale kiedy gromadzimy się ze względu na Chrystusa, można nawet mecz obejrzeć ze względu na Chrystusa czasami, powiem szczerze, ale trzeba też coś więcej często. Więc kiedy gromadzimy się, Chrystus jest pośród nas, Bóg jest pośród nas, gdzie jest nas dwóch albo trzech. Więc jest to społeczność, przebywanie razem i wydaje mi się, że dla mnie osobiście nigdy dość przebywania razem ze sobą nawzajem. Nigdy dość. To jest coś, co jest takie fundamentalne, żeby Boży lud mógł funkcjonować. To jest po prostu być razem. Być razem po co? Drugą literką jest M po S, społeczność. M jak modlitwa. Gromadzić się razem ze względu na Chrystusa po to, żeby modlić się. Po to, żeby być właśnie tą świątynią, którą Pan Jezus nazwał domem modlitwy. Tak? Pamiętacie, kiedy wyganiał tych przekupniów ze świątyni, mówił, dom modlitwy zamieniliście w jaskinię zbójców. I też może to tak trochę alegorycznie zabrzmi, ale kiedy myślałem sobie o tym, to można modlić się na różne sposoby albo robić coś jakby właśnie na różne sposoby w tym Bożym domu. Dlatego, że inny werset, który mówi nam o tym, że mamy modlić się wspólnie i ta modlitwa wspólna jest poniekąd, ja bym powiedział, ważniejsza od tej indywidualnej, choć indywidualna jest bardzo ważna. Myślę, że każdy z nas, mam nadzieję, modli się indywidualnie, ale w modlitwie wspólnej widzimy w Mateusza 18 rozdziale, 19-20 wersecie tą również znane, często używane słowa, że gdzie dwóch albo trzech uzgodni między sobą coś, to wtedy Bóg przyjdzie i to zrobi. Bardzo często nam się wydaje, że to oznacza, że my mamy wymyśleć, co chcemy. Jak przekonamy jeszcze dwie osoby do tego, żeby one się zgodziły z tym, co my chcemy, to Bóg nie będzie miał wyjścia, tylko będzie musiał to zrobić. Tak nam się wydaje, ale myślę, że prawda jest inna. Myślę, że kontekst, nie będę się jakby w to wdawał, ale myślę, że kontekst i taki zdroworozsądkowe zrozumienie tego jest takie, że kiedy dwie albo trzy osoby zbiorą się i modlą się wspólnie to łatwiej im rozeznać to, co Bóg chce, żeby oni się o to modlili. Nie to, co oni chcą. To nie chodzi o to, żeby dobrać sobie dwóch kompanów, wymyślić potrzebę i modlić się o nią i mówić Bogu, musisz to teraz zrobić, bo trzech nas mówi wspólnie o tym. Chodzi o coś innego. Chodzi właśnie o to, że dwóch lub trzech, modląc się, mogą jaśniej i wyraźniej zobaczyć to, co Bóg chce, żeby o co mają się modlić, co dla Boga jest ważne w tym momencie. I oczywiście wtedy, rozeznając to, kiedy zaczynają modlić się o to, co jest ważne dla Boga, no to Bóg nie będzie zwlekał, żeby to uczynić, bo to jest Jego wola, a nie nasza. Tak modlimy się, bądź wola Twoja. Esencją modlitwy ma być szukanie właśnie Bożej woli. I myślę, że też Pan Jezus, czy tak jak mówię, trochę alegorycznie to zabrzmi, ale Pan Jezus mówił o świątyni jako domu modlitwy, czyli właśnie miejscu, do którego przychodzi się, żeby zobaczyć, co jest ważne dla Boga. Ale my ludzie, czy Izraelici wtedy, ale my często też potrafimy to zrobić, możemy zamienić to w jaskinię zbójców. Jaskinia zbójców to jest właśnie wtedy, kiedy robimy, modlimy się i szukamy tego, co nam się chce. Tego, co dla mnie osobiście jest ważne. I takich zbójców wtedy jest wielu i czasami potrafią się dogadać, co jest dla nich ważne i mogą zamienić ten dom modlitwy, szukania Bożej woli w miejsce, w którym każdy modli się o swoje egoistyczne cele, potrzeby i chęci. I znowu nie mówię, żebyśmy nie prosili Boga o jakieś rzeczy, które są dla nas ważne, ale myślę, że taką esencją modlitwy jest szukanie tego, co jest ważne dla Boga i modlenie się o to. I myślę, że często Bóg również, nie wiem jak w waszym życiu, w moim na pewno, myślę, że wielu z was również mieliście takie przypadki, kiedy modliliście się o jakąś rzecz, która wam się wydawała ważna, ale tak naprawdę Bóg zmienił tą waszą potrzebę, pokazał wam, że nie to w tym momencie jest najważniejsze, nie to w tym momencie jest tą właściwą modlitwą, którą powinniście mieć. Więc społeczność, kiedy spotykamy się razem i spotykajmy się razem jak najczęściej i myślę, że to jest właśnie wtedy ten lud Boży, który może się modlić, żeby odkrywać Boże właśnie cele, Boże myśli, Boże serce, to, co dla Boga jest ważne i wtedy też jeszcze tylko dodam, te modlitwy zamieniają się w coś, co Biblia nazywa kadzidłem, które dochodzi przed Boże oblicze. W objawieniu 8:4, psalm 141, drugi werset mówi o tym, że modlitwy są jak właśnie ten wonny dym z kadzidła, który dociera przed Boga. I kiedy modlimy się o właściwe rzeczy, to ten dym unosi się właśnie do góry, do Niego i jest czymś przyjemnym, jest przyjemnym zapachem, jest tym, czym powinien być. I kochani, drugie M, czy trzecia literka, społeczność, modlitwa, trzecia to jest misja. Misja wypływa, czy powinna wypływać z modlitwy. Kiedy Kościół się spotyka, kiedy Kościół się modli i wie, co Bóg chce, to z tego wypływa misja, czyli nasze działania. To, co możemy robić dla Boga, to, co powinniśmy robić, to, co Kościół powinien robić w ramach tego sprawowania misji Chrystusa, sprawowania tego, co rozpoczął Chrystus tutaj i polecił, zostawił nam wszystkim. Więc nasza misja polega, tak jak czytaliśmy tutaj, na ogłaszaniu cnót tego, który wyrwał nas z ciemności, na przyjęciu cudzoziemca, aby narody mogły poznać Boga, na przyjęciu każdego wdowy, sieroty, każdego człowieka, który potrzebuje, co Jakub przypomina nam jest prawdziwą pobożnością. Jakuba 1:27 bodajże, pamiętajmy, że prawdziwą pobożnością jest troska o sierotę, wdowę i wiele innych rzeczy. My często mamy inne pojęcie pobożności, czy pobożność nam się kojarzy z czymś innym, ale Jakub wyraźnie mówi, że to jest ta prawdziwa pobożność. Więc misja powinna wypływać z tych poprzednich rzeczy, ze społeczności, z bycia razem, ze wspólnej modlitwy, która ukieruje nas we właściwym kierunku w stosunku do tego, co mamy robić, tak? Gdzie mamy się udzielać, gdzie mamy skierować nasze siły. Jako zbory często nie mamy jakichś nadzwyczajnych zasobów, jakiejś wielkiej, potężnej siły, dlatego musimy używać jej no, w dobry sposób, odpowiedzialnie i we właściwych kierunkach, żeby nie rozproszyć, ale zrobić to, co Bóg chce, żebyśmy zrobili. I myślę, że dlatego nasza misja musi wypływać z modlitwy, musi wypływać z szukania Bożej woli, z wzywania również Boga do tego, żeby zaczął działać. Jeżeli pamiętacie tą historię, którą często różni misjonarze przytaczają, kiedy Pan Jezus pokazał uczniom, powiedział: żniwo wielkie, robotników mało, to nie powiedział im: bierzcie się do roboty, teraz idźcie tam, tylko powiedział: proście Pana żniwa, żeby posłał robotników, tak? Nie wysłał ich do natychmiastowego działania, ale skierował ich ku temu, żeby wołali do Pana żniwa o robotników, o to, jak to żniwo ma się dokonać, żeby Bóg sam powołał tych, których chce posłać w te miejsca, w które chce ich posłać. Więc to jest taka prosta, jak dla mnie, prosta w sensie koncepcji, ale trudna w sensie wykonania czy życia w taki sposób jako Kościół, wizja Kościoła. Kościół, który jest społecznością, która gromadzi się jak najczęściej, czy wszyscy razem, czy w małych grupach, czy w grupach domowych, czy w jakichkolwiek konfiguracjach, jakie nam pasują, są jakieś takie adekwatne do naszej sytuacji, ale gromadzi się jak najczęściej i gromadzi się po to, żeby modlić się, żeby szukać właśnie Bożej woli, żeby być domem modlitwy, żeby słuchać Boga, słuchać Ducha Świętego, którego pełni mamy chodzić, za któremu mamy dotrzymywać kroku, jak mówi Nowy Testament. I w tej modlitwie odnajdywać właśnie naszą misję, nasze zaangażowanie, nasze dzieła do zrobienia, to, co Bóg chce, do czego Bóg chce użyć nas jako wspólnoty i jako Kościoła. Więc SMM, zaczynając od S przez M i do kolejnego M. I do tego chciałbym was, kochani, zachęcić. Do tego zachęcam siebie i chciałbym, żeby nasze zbory właśnie w taki sposób mogły funkcjonować, żebyśmy nie byli autobusem do nieba czy koncertem cotygodniowym kościelnym, ale żebyśmy byli ludem Bożym, Bożą świątynią, właśnie ciałem Chrystusa w takim sensie, o jakim mówi tutaj Biblia. Powstańmy, będziemy może modlić się. Jeżeli ktoś z was chciałby zawołać do Pana Boga, to zachęcam do modlitwy.